jedno z najczęściej powtarzanych zdań, jakie ja powtarzam, kiedy jestem tutaj w Wrocławiu i powtarzam to notorycznie, tak że ludzie dookoła mnie już chyba tym zdaniem się nudzą, to jest zdanie, ile to już lat? Kiedy siedzę przy stole w domu rodziny Manczaków, ile to już lat, ja tam dawno nie siedziałem. Albo kiedy jestem tutaj obok tego budynku, ile to już lat mija, kiedy ja tutaj tak dawno nie byłem. Ale jest coś, co mnie jeszcze fascynuje. Ile to już lat minęło, a pastor ciągle gra na tym czymś. Ile to już lat minęło, a Kościół we Wrocławiu dalej funkcjonuje i ma się dobrze. I tak myślę sobie, czego sobie życzę, to żebym nie musiał mówić, ile to już lat następnym razem, że się zobaczę szybciej, ale czego wam życzę, to żeby ile to już lat ten Kościół trwa, a on trwa, trwa i trwa rok za rokiem. Niech się to dobrze dzieje. Nikt z nas nie planuje przegrać swojego życia. I to właśnie o tym miała mówić reklama, którą ja oglądałem podczas oglądania innego filmu. Przerwała mój film, tak bardzo byłem zły w tym momencie. I ta reklama wyszła i pokazała na pierwszym ujęciu młode małżeństwo w ich małym, ciasnym mieszkaniu. I w tym małym mieszkanku była ona, żona, w ciąży, rozpromieniona i zachwycona na myśl o narodzinach dziecka. I był on, mąż, który liczył skrupulatnie swoje oszczędności i zaraz później przez okno zaglądał na nowo wybudowany dom, do którego właśnie wprowadzało się inne małżeństwo. Ujęcie w reklamie się szybko zmieniło i zaraz później pokazało to samo małżeństwo, które przy jeszcze ciaśniejszym stoliku w swoim mieszkaniu siedzi, otwiera laptopa, ofertę jednego z banków i ten moment, kiedy widzę na ich twarzy nadzieję i zachwyt, że może ich życie też się zmieni. I ostatnie ujęcie w całej tej reklamie pokazuje, jak to samo małżeństwo podpisuje papierek i samo wchodzi do nowo wybudowanego domu. I mąż ściska żonę i żona się cieszy i on ją wprowadza przez próg. I zaraz przy tych wybuchach szczęścia i radości na pierwszym planie tej reklamy wychodzi zielone logo z szyldem banku i jeden napis, który bardzo wyraźnie komunikuje to jedno zdanie, którego nie zapomnę. Ty też daj sobie szansę. Wybierz swoje szczęście. Każdy z nas chce wybrać dobrze. Każdy z nas chciałby wybrać takie decyzje, które doprowadzą nas do życia, które będzie pełne satysfakcji i będzie trwałe, będzie dobre, z którego będziemy zadowoleni. I to pragnienie jest nieodłączne, niezależnie od tego, ile ja mam lat, cyferek na karku albo w jakim punkcie życia jestem. Ale prawda jest taka, że do takiego życia nie ma dróg na skróty. Ono musi dochodzić do takiego życia poprzez dobre decyzje. A prawda jest taka, że żyjemy w świecie, w którym ilość decyzji, które jako nawet młodzi ludzie musimy podejmować, może nie w Brzeszczach, tam skąd pochodzę, ale we Wrocławiu, multum decyzji, nawet na drogach, kiedy się wciąć, a kiedy nie, albo lokat, na których możesz postawić swoje życie, jest tak wiele, że powoli przestajemy wiedzieć, która decyzja jest odpowiednia, a która nie. No przecież każdy z nas chciałby wybrać dobrze. Więc pozwólcie, że was zapytam już na samym początku. Dlatego, że z Brzeszcz przywiozłem nie tylko więcej niż pozdrowienia albo przytulasy, ale przywiozłem też prezent. Nie ode mnie. Ale chciałbym zapytać ciebie, kiedy patrzysz na ten właśnie prezent, gdyby można było w tym jednym pudełku dla ciebie w prezencie zamknąć coś materialnego albo niematerialnego, jakoś jedno pragnienie twojego całego życia, to co by to było? Gdybyś miał możliwość wybrać jeden najważniejszy prezent dla twojego życia i dostałbyś go właśnie na te święta, to co by tam było? Niektórzy teraz marzą o najnowszym Samsungu Galaxy. Widzicie to? Wielka matryca, niesamowity ekran, czytnik linii papilarnych i świetny ekran, po prostu marzenie. A świetne jest to, że niektórzy taki prezent dostaną. I patrzy na taką osobę, jak ona z tego pudełka, gdzie jest SGS9 napisane, wyciąga ten telefon i tej folii z tego telefonu nie zdejmuje, bo słońce za mocno przypraża na plastik i zniszczy telefon. I to jest takie ucieleśnienie tych marzeń tych ludzi. Ale prawda jest taka, że za 2 tygodnie to ucieleśnienie marzenia tego człowieka staje się po prostu fajną zabawką. Za następne 2 staje się coś strasznego. Folia zostaje ściągnięta z ekranu. A za następne 2 ten telefon zamiast z czcią odkładany na stół zostaje rzucany na łóżko albo na tapczan. I jeżeli nie za rok, to za 2 ten ktoś dojdzie do wniosku, że musi zmienić swoje ucieleśnienie szczęścia, bo to jakoś tak już no nie jest takim szczęściem. A to myślę sobie, zdrowie? No ale przecież znamy wielu zdrowych ludzi, którzy wcale nie wyglądają na usatysfakcjonowanych swoim życiem. Podróżowanie? A może kariera? No i właśnie, czasem okazuje się, że kiedy człowiek dojdzie do swojego upragnionego celu, o którym marzy i jest w stanie wyrzeczyć się wielu rzeczy, okazuje się, że jednak to nie jest wszystko. I człowiek szuka czegoś więcej, ale okazuje się, że w tamtym momencie nie ma nic więcej. Do podobnych wniosków w swoim życiu doszła na przykład Marilyn Monroe albo Kurt Cobain. Ludzie, których twarze były na nagłówkach gazet we wszystkich kioskach na świecie. To także ludzie, o których samobójstwach pisały wszystkie media na całym świecie. Ludzie, którzy doszli na szczyt swojego życia z jakiegoś powodu, zawiedli się tym, co tam znaleźli. No ciekawe. Bo prawdą jest to, że w życiu nie chodzi jedynie o osiągnięcie celu, ale o podjęcie takiej decyzji dobrej, która będzie ten cel definiowała i określała. Okazuje się, jak czytaliśmy, jak to nam tu pięknie tutaj młodzi też wyczytali, że nie tylko ja mogę sobie sam wymarzyć prezent, ale że okazuje się, że to Pan Bóg ma dla mnie dar. No i właśnie taki dar chciałem wam dzisiaj przywieźć. Bo okazuje się, że wszystko to, co tam jest, to jest niejako to, co Pan Bóg proponuje w prezencie tobie i mnie. Pan Bóg jest jak Święty Mikołaj. On przychodzi ci i przynosi prezent. Bo ma prezent dla ciebie, człowieku. I okazuje się, co tam może być? Co tam może być? No właśnie. Ty i ja mamy wybór. Zdecydować, kto robi nam prezent i co wkłada do naszego pudełka na całe nasze życie. Więc w świecie, w którym musimy podjąć mnóstwo decyzji i lokat, na których postawiamy swoje życie, jest jeden autor biblijny, psalmu pierwszego, który upraszcza ten wybór i określa życie do wyboru między dwoma drogami, gdzie musisz zdecydować, kto i co wkłada do twojego pudełka. A Pan Bóg to jest ktoś, kto też proponuje ci swój prezent. I na banerze reklamy psalmu pierwszego pokazuje, jak wybrać, żeby nie przegrać swojego życia. No i właśnie dzisiaj chcemy o tym powiedzieć. I ten psalm pierwszy, jako taki Boży baner tej reklamy, zaczyna się słowami, kiedy psalmista pisze w psalmie pierwszym, o jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników i nie zajął miejsca w gronie szyderców. Ja kiedy czytam Boże Słowo, to bardzo lubię obrazy. A tutaj mam pewien obraz. Ta pierwsza literka tego psalmu mnie niesamowicie fascynuje. Ten człowiek nie mówi, szczęśliwy człowiek jest ten, ale mówi, o jak szczęśliwy jest ktoś taki, kto? I aż chce się tego człowieka pociągnąć za rękaw i powiedzieć, no kto? Bo okazuje się, że kiedy słucham tego człowieka, to mam wrażenie, że to jest człowiek, który doświadczył na własnej skórze tego, jak to jest żyć prawdziwym życiem z Panem Bogiem. Tak jakby on podszedł do tego prezentu od Pana Boga, wziął go, odpakował. Pan pakuje to co innego. Wziął ten prezent, odpakował. Patrzy na niego, spokój sprawy, no bo ładnie wygląda. Pan ma ten prezent. Odpakowuje go. Patrzy i mówi, człowieku, nie zastanawiaj się. Bierz ten.
No ale psalmista mówi dalej. Jak szczęśliwy jest ten, ktoś taki, kto. I aż chce się zapytać tego psalmistę, co mam robić? Co mam robić, żeby żyć takim życiem? Żeby być taki usatysfakcjonowany tym życiem? Żeby ono będzie trwałe, pełne szczęścia, radości? No i zanim psalmista powie o tym, co robić, najpierw mówi o tym, czego nie robić, aby takim życiem żyć. I mówi właśnie dokładnie te słowa. Jeżeli chcesz takim życiem żyć, to nie idź za radą ludzi, którzy nie kochają Boga. I uważaj, aby się nie przesiąkł ich podłością. A kiedy widzisz grupę, która szydzi z ludzi, to wiesz co? To nie daj się tym podjudzić. Nie chwytaj tego klimatu, nie chwytaj tego bakcyla i odejdź od nich. I tak patrzę i słucham tego i myślę sobie, to jest to? No przecież chyba ten autor trochę przesadza, nie? No bo o ile na innych takie rzeczy mogą mieć wpływ te okoliczności, o tyle ja wiem, gdzie jest granica. Ja wiem, gdzie powiedzieć stop. W jednym z amerykańskich kościołów jeden z pastorów, Henry Ward Beecher, w pewnego dnia powiesił na tej tylnej ścianie piękny, nowoczesny zegar. Wszyscy ludzie patrzyli i mówili, wow, ale zegar, jakie wskazówki piękne. I ten zegar o tyle cieszył ludzi i zborowników w tym kościele, dopóki nie odkryto jego wady. Ten zegar miał pewną jedną specyficzną wadę. On ciągle albo zwalniał, albo przyspieszał. Notorycznie zwalniał i przyspieszał. I tak nic nie pomagało, kiedy jakiś wujek, albo ciocia, albo dziadek, albo babcia przyszli i poprawili te wskazówki, one po chwili znowu tykały inaczej. I w pewnym momencie ludzie w kościele byli już zbulwersowani i zażenowani, że no patrzy na zegar i kaznodzieja mówi za długo. I tak ten pastor Henry Ward Beecher pewnego razu przyszedł wcześniej do kościoła
i w akcie desperacji powiesił pod zegarem wielki, wyraźny napis, który brzmiał: nie win moich wskazówek. Problem tkwi głębiej. Nie wiem, o czym teraz myślisz, ale pan Henry Ward Beecher chciał bardzo mocno przekazać, że to nie wskazówki są winne, bo one zachowują się zgodnie z czym? Z rytmem wskazówek, mechanizmu wewnątrz zegara. I kiedy czytam ten psalm, to coś mnie fascynuje. Pan Bóg przychodzi i psalmista, i Pan mu pokazuje: człowieku, wiesz co? Mnie twoje zachowanie jeszcze nie martwi. Te złe zachowania, o których ja tutaj mówię, o których mówi psalmista, one jeszcze tak bardzo mnie nie martwią, bo to są tylko wskazówki, które zachowują się zgodnie z rytmem mechanizmu wewnątrz serca. To bardzo interesujące. To, jak chodzą i tykają moje wskazówki w moim życiu, one jeszcze tak bardzo Boga nie martwią. Słowa, jakie używasz, decyzje, jakie podejmujesz, one tak same w sobie jeszcze Boga nie martwią. One martwi Boga coś zupełnie innego, bo wskazówki tykają tak, jak tyka mechanizm w sercu. I Bóg zna dokładnie moje i twoje serce. On dokładnie wie, z czym teraz siedzisz. Ej, młody, skończ gadać. Albo może nie, a może coś innego. On cię zna dokładnie. Twoje emocje, twoje myśli, twoje plany. I wie, jakiego prezentu potrzebujesz. I Bóg mówi do mnie i do ciebie: kochany człowieku, niech się tak w twoim życiu nie stanie, że twój mechanizm i te zębatki zaczną działać tak samo grzesznie, tak samo szyderczo i tak samo bezbożnie, jak ludzie albo okoliczności w życiu, które napotykasz. A przecież tak łatwo jest zestroić swój mechanizm. Między wierszami właśnie to psalmista chce przekazać. Ponieważ ten werset można przetłumaczyć w jeszcze innej wersji. Inne tłumaczenie tego wersetu brzmi tak, posłuchajcie. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Znowu pojawia mi się pewien obraz. Szczęśliwy, kto nie idzie, nie stoi i nie zasiada. To właśnie wydarzyło się w życiu jednego wierzącego biznesmena. Ten człowiek postanowił, że założy swoją firmę, a żeby założyć firmę, trzeba spełnić kilka kryteriów. A najważniejsze kryterium musi po prostu dawać zyski tej firmie. I aby zyski były dobre, ten człowiek szukał dobrej lokalizacji dla swojej firmy i doszedł do wniosku, że najlepszą lokalizacją będą peryferie pewnego miasta. To miasto miało pewną renomę. Renoma brzmiała: najohydniejsze i najbardziej bezbożne miasto w kraju. No ale zyski byłyby dobre, więc postanowił, że tam się rozłoży. A po pewnym czasie, pomimo tego, że wyraźnie wiedział, że Bóg nie chciałby, żeby przebywał w tym klimacie, żeby był w tamtym miejscu, on postanowił, że żeby zyski były jeszcze większe, to przejdzie do miasta i tam założy firmę, no bo zyski automatycznie ruszą w górę. I ruszyły. No fajnie to wykalkulował. Ale w pewnym momencie to miasto zostało zaatakowane i ograbione. I ograbiona została ta rodzina tego człowieka, biznesmena, i cały jego interes, i cała jego rodzina. I ci ludzie kochali Pana Boga i zaczęli modlić się: Panie Boże, Ty pomóż nam, Ty weź nas, wyratuj. A Pan Bóg jest niesamowity, bo On kocha człowieka i On chce go ratować. I On chce ratować ciebie i mnie z naszych problemów i z naszych wyzwań. I zdarzył się cud, bo jeden z rodziny tego człowieka udało mu się uratować i tego biznesmena, i jego rodzinę, i cały jego interes. I tak kiedy ci ludzie, ta rodzina tego biznesmena przychodzi, patrzy na cud, być może wyobrażam sobie, wznieśli ręce do nieba i powiedzieli: Panie Boże, jaki Ty jesteś niesamowity. Fajnie, że potrafili Bogu podziękować. Więc postanowili, że życie musi iść dalej i firma musi działać dalej. Więc popatrzyli na tą firmę i powiedzieli: no, to wracamy. I wrócili do tego samego miasta. I tak patrzę na tego człowieka, wierzącego biznesmena. I co z tego, że on był wierzący? Jak on nic nie zrozumiał. On po prostu miał zmieniony mechanizm wewnątrz serca. Tę historię tego człowieka możemy przeczytać w Biblii, w Bożym Słowie, w Starym Testamencie. Ten człowiek ma na imię Lot. Lot, którego historia nie kończy się zbytnio dobrze, a wręcz powiem tragicznie. A pomimo tego, że wydawałoby się, że ten człowiek świetnie wykalkulował swoje życie i obliczył, na co postawić, na co nie postawić, okazuje się, że zawiódł się swoim życiem. Tak samo jak Marilyn Monroe albo Kurt Cobain. No właśnie, tak samo jak w przypadku Lota, czasem wystarczy zatrzymać się, iść, przejść i zatrzymać się wokół jakiejś myśli, motywacji, krzywej faktury w pracy, osoby albo decyzji, a potem okazuje się, że siedzisz z nią vis-a-vis przy swoim stole w życiu i jakoś tak te efekty życia są trochę inne, nie takie jak się oczekiwało, a przecież to się miało kalkulować. I dlatego psalmista rozpoczyna swój psalm od tych trzech rzeczy.
nie przebywaj z takimi ludźmi, grzesznikami, szydercami, bezbożnymi. Nie daj się przesiąknąć tymi zębatkami. Ale Bóg nie chce tylko, żebyś ty unikał grzechu, żebym ja grzechu unikał, ale żebym znalazł miejsce, gdzie Pan Bóg będzie wypełniał moje życie. Bo prawda jest taka, ja nie jestem dobrym obrazem tego, bo jestem zbyt wąski, ale Pan Bóg chce zająć w twoim życiu tyle miejsca i w moim życiu tyle miejsca, że nie będzie miejsca na nic innego, na żadną krzywą myśl albo motywację. Bóg chce kształtować mój mechanizm, mój charakter, moje ojcostwo, moje chrześcijaństwo, bycie moje jako męża. I może właśnie wtedy, kiedy jestem w pracy i ktoś opowiada kolejny soczysty i sprośny kawał o, przepraszam, twojej starej. I wszystkim wskazówki tykają ze śmiechu, to może właśnie te moje będą tykały inaczej. I kiedy ludzie podchodzą i pytają się, ej Jonasz, co ty, żartu nie zapałeś? To może właśnie wtedy mogę powiedzieć, wiesz co, złapałem. Tylko zamiast mnie śmieszyć, to smuci i mnie, i mojego Jezusa w moim życiu. I to właśnie o to chodzi. Żeby chodzić, stać i siedzieć z Jezusem. I kiedy patrzę na ten Boży prezent, to właśnie to jest część Jego daru, o którym my ciągle tu mówimy. Ponieważ jednym z Jego darów jest przecież właśnie to. Jest Jezus. To On jest darem, tak jak ciągle tłumaczymy. To On jest darem, ponieważ Pan Bóg, który jest Kościół, się przejmuje moim i twoim życiem. I On chce, abyśmy mogli żyć inaczej. I daje nam sposób, żebyśmy mogli żyć inaczej. I żebyśmy się swoim życiem nie zawiedli, bo w Jezusie jest pełnia życia, jak mówi Boże Słowo. A więc kiedy myślę o swoim życiu i fundamencie, to prawda jest taka, że życie warte podjęcia to kwestia wyboru, że opieram je na Bożych standardach. Ale zmiany nie zachodzą tylko w mechanizmie. No to wiemy. Ponieważ zmiany, decyzje, które podejmujemy w życiu, one skutkują nie tylko stanem serca, ale one także skutkują naszymi sferami w życiu. Na przykład w tym momencie, kiedy uczeń siedzi i zagryza paznokcie ze stresu, bo ten właśnie plik kartek maturalnych spięty zszywaczem, grubym zszywaczem i siedzi wtedy przed tą ławką i wtedy to, co napisze na kartkach, zdecyduje o całym jego życiu. Albo wtedy, kiedy ona widzi jego, jak klęczy przed nią z kwiatami w ręce, i z tym aksamitnym pudełkiem w kształcie serduszka. Zaraz go otworzy, a jej odpowiedź tak albo nie zaważy o całym jej życiu. No to właśnie te decyzje, które podejmujemy, one kształtują nasze życie. Ale prawdą jest to, że te wszystkie decyzje w życiu, one są podporządkowane i definiowane przez jeden najważniejszy wybór w naszym życiu. A ten wybór to jest wybór źródła, z którego ja będę czerpał dla swojego życia. I to właśnie tak ten psalm ciągle tym krzyczy. Teraz w końcu psalmista może powiedzieć o tym, co robić, aby żyć takim życiem. Tym niesamowitym życiem z Panem Bogiem. I mówi o tym, że szczęśliwy jest ten, kto swoje serce i myśli napełnia tym, co mówi albo myśli Bóg. 4 lata temu moja mama i ja postanowiliśmy, moja mama zdecydowała, że zrobi prezent mojemu tacie na 15. rocznicę ich ślubu. Mój tata zawsze panicznie się bał, a z drugiej strony zawsze marzył o tym, żeby polecieć paralotnią. Więc postanowiliśmy, że uknujemy spisek przeciwko mojemu tacie i zrobimy mu niespodziankę. I mama wyskoczy z bagażnika w samochodzie i zawoła, mężu, a tutaj masz lot paralotnią. Musieliśmy tam dojechać przed tatą na miejsce, więc rano, wcześniej rano wstaliśmy z moją mamą, wsiedliśmy w samochód, byliśmy nieco spóźnieni. Więc wsiedliśmy, przejechaliśmy szybko na stację benzynową, mama wysiadła z samochodu, poszła do kasy, zapłaciła i wsiadła do samochodu, włożyła kluczyk do stacyjki, przekręciła kluczyk. Silnik zawył z bólem i silnik padł. Okazało się, że moja mama zalała naszego diesla benzyną 98. Tego dnia zrobiliśmy tacie dwie niespodzianki. Paralotnia na niebie i auto na lawecie. Takie multi. I pomimo tego tak sobie myślę, że zalaliśmy samochód naprawdę dobrej jakości paliwem. To nie było 95, to było 98. 40 groszy na litrze więcej. To co z tego? Skoro życie dalej nie mogło biec, skoro samochód dalej jechać nie mógł. No właśnie. Pan Bóg cię zaprojektował i stworzył i On wie, jakiego paliwa w swoim życiu ja i ty potrzebujemy. I nieważne, jak dobre cele są, do których moglibyśmy iść i jak silny charakter z napędem na 4 koła, 180 koni w dieslu możesz mieć, to prawda jest taka, że jak źle zatankuję w swoim życiu, to nigdzie nie dojadę. Po prostu nigdzie. A dobrze zatankować oznacza tankować. Tu jest mój dystrybutor.
Będę tankować myślami i słowami Pana Boga. Tu jest to, co Pan Bóg myśli o mnie i o tobie. Tu jest to, co Pan Bóg myśli o moich i twoich planach dla twojego i mojego życia. Tu jest to, co Pan Bóg myśli o wychowywaniu dzieci. Tu jest to, co myśli o małżeństwie. Tu jest to, co myśli o krokach i decyzjach, które prowadzą do życia, którym się nie jesteśmy w stanie zawieść. Prawdziwe 98. No ale przecież ludzie dzisiaj żyją bez Boga i okazuje się, że czasem osiągają lepsze cele i lepsze, większe nagrody niż my wierzący ludzie, prawda? I to właśnie do takich ludzi autor psalm pierwszego pisze następny werset, czwarty. I pisze coś takiego. Z bezbożnymi będzie inaczej. Ci będą jak plewy, które wiatr rozwieje. W 2014 roku w popularnej w Polsce edycji muzycznego show The Voice of Poland, jak co roku startowali uczestnicy, żeby wygrać główną nagrodę. A główna nagroda to statuetka głosu roku, 100 tysięcy złotych i możliwość nagrania debiutanckiego singla. Wszystko, o czym marzy początkujący muzyk. I tak w tej edycji akurat wielu młodych ludzi startowało do tego kontestu i oni zwalniali się ze szkoły, nie przestawali się uczyć, rezygnowali ze wszystkiego, żeby tylko zdobyć te głosy jurorów, głosy ludzi i widzów w Polsce, żeby w tym jednym dniu, kiedy to konfetti wybuchnie, nagle ta ich ręka została przez tego Tomasza Kamela podniesiona i to jest ten głos roku. I tak właśnie tego dnia w tej edycji przy tym konfetti i tym wielkim wybuchu wygrała urocza i bardzo uzdolniona pani Aleksandra Nizio. Następnego dnia w kioskach i w gazetach pojawiła się jej twarz tą statuetką The Voice of Poland i to był ostatni raz, kiedy usłyszeliśmy o Aleksandrze Nizio. Już nigdy nie usłyszeliśmy jej na festiwalu, na koncercie, w radiu, w RMF FM, nie ma żadnej płyty, nie ma nic. Świat zapomniał o głosie roku 2014, no jak mógł? I patrzę na tą Olę i myślę sobie, no wiesz co, no gdybyś ty wiedziała, tyle żeś poświęciła w tym roku, tyle wyrzeczeń, tyle marzeń, ile cię to musiało kosztować, nieprzespanych nocy, bo marzyłaś, kiedy wygrałaś, kiedy zdążałaś do wygranej i patrzysz i myślisz, no i świat zapomniał. To właśnie o tym pisze psalmista. Czasem nieważne, jak dobre mogły być te cele, które osiągamy w życiu. Czasem, jeżeli one są bez Boga, mogą się okazać jak wydmuszka, która wystarczy, że przyjdzie życie i zrobi i już jej nie ma. Dlatego William Carey, ojciec misji, tak nazywany ojcem misji, powiedział kiedyś bardzo znaczące dla mnie zdanie. Powiedział tak. Nie boję się porażek. Boję się odnieść sukces w tym, co nie ma znaczenia. Nie boję się porażek, boję się odnieść sukces w tym, co nie ma znaczenia. Bo tak ludzie dochodzą przez 50 lat do czegoś w swoim życiu i wielokrotnie spotkałem się ja również z takimi. Albo w takim kontekście byłem, gdzie przychodził starszy brat i mówił, bracie Adamie, do mojego taty, gdybym ja wcześniej wiedział, 50 lat żyję, gdybym ja wcześniej wiedział. Zły dystrybutor. I dlatego psalmista pokazuje w tym psalmie kogoś, czym tankować, aby twoje życie mogło być satysfakcjonujące. I mówi w wersecie trzecim, będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni taki człowiek, kto w wersecie drugim mówi, kto rozkoszuje się z prawem Pana i nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. I ten psalmista pisze o tym człowieku, że on kim jest? Że będzie jak drzewo wśród strumieni, będzie wydawało owoc w właściwym czasie. Jego liść nie będzie żółty, a czego się podejmie, to skończy powodzeniem. Czytam i mam ciary na rękach, że Pan Bóg to naprawdę mi obiecuje? Tak, on naprawdę to obiecuje. Pan Bóg nigdy nie mówi czegoś na wyrost. Jeżeli mówi, to tak naprawdę jest. On chce zrobić z ciebie wielkiego dęba, którego liście będą tak zielone, że ludzie będą mówili i będą przychodzili i mówili, wow, to jest naprawdę zieleń. Edward Kimball to był człowiek, który się o tym przekonał. Edward Kimball był człowiekiem, który z Panem Bogiem żył od dawna i był pastorem w swoim kościele, ale w pewnym momencie przyszedł taki dzień jak emerytura i starsi ludzie i młodsi ludzie w kościele postanowili, że zwolnią z obowiązków tego Edwarda, tak że on sobie usiądzie w tylnym rzędzie i po prostu odpocznie sobie już tam. Nikt nie spodziewał się, że ten starszy człowiek coś jeszcze od siebie da. Ale pan Edward, kiedy siedział z tyłu, to zauważył, że wszystko jest okej. Okay. Światełka, filmiki, wszystko działa. Tylko, że jakoś tak szkółki dla dzieci nie ma. Że dzieci nie mają duszpasterza. Że dzieci nie wiedzą, nie mają nauczyciela.
i postanowił, że ten emerytowany chrześcijanin zajmie się tymi dziećmi i będzie każdej niedzieli spędzał z nimi czas. 70-letni człowiek chodził po podłodze i bawił się zabawkami z dziećmi, a potem wyciągał te kolorowe Biblie i tłumaczył im coś o Panu Jezusie. A potem zrobił krok dalej. Postanowił, że będzie odwiedzał te dzieci każdego dnia w domu. Każdy po kolei, jedno. I pewnego dnia, kiedy szedł odwiedzić swojego jednego z podopiecznych, chłopaka, nie zastał go w domu. I postanowił, że ten dzień nie będzie stracony. I że odwiedzi innego chłopaka, a zaraz obok zobaczył kątem oka za przeszkloną szybą w sklepie obuwniczym innego młodego chłopaka. Stał tam za ladą i sprzedawał buty w Chicago. No więc wszedł do sklepu i po 10 minutach rozmowy o cholewkach i o szwach i o butach najlepszych, żeby nie przemykały na zimę, żeby sól się tam nie wdzierała, w pewnym momencie Edward wyciągnął Biblię ze swojej skórzanej torby i powiedział temu chłopakowi o Jezusie, z którym on żyje od 70 lat i jeszcze ani razu się nim nie znudził. I tamten młody chłopak tamtego dnia uwierzył w Pana Jezusa. Oddał mu swoje życie. I ten młody chłopak nazywał się Dwight Lemon Moody. Nazywany jednym z największych ewangelistów w naszym świecie. Tysiące i setki tysięcy kilometrów przebyte przez Moody'ego na misji. Dziesiątki tysięcy ludzi, którzy oddawali życie Panu Bogu i mówili, Panie Boże, chcę żyć z Tobą. To wszystko zaczęło się od jednego emerytowanego chrześcijanina, który postanowił, że po prostu będzie się rozkoszował 98. I ta 98 nie pozwoliła mu siedzieć bezczynnie w tym ostatnim rzędzie. Ta 98 sprawiła, że on potrafił puszczać latawce z tymi podopiecznymi, zajadać się kremówkami, ale potrafił też czytać Boże Słowo razem z nimi. Ta 98 sprawiła, że ja patrzę na tego seniora, 70-letniego i dochodzę do wniosku, że jego liście jakoś tak bardziej są zielone niż moje. I być może nie miał takich stawów jak ja i być może nie machał tak rękami jak ja żwawo, ale był bardziej zielony niż ja. I chciałbym zobaczyć jego twarz, gdyby tylko wiedział, jaki owoc przyniosło jego życie. Gdyby on tylko wiedział, co to był za ten chłopak za tą ladą i co się wiąże dalej, jaka historia wiąże się dalej. Wyobrażam sobie, jak ten Edward popatrzyłby i jak jego buzia uśmiechnęłaby się prawdziwie szczerze, usatysfakcjonowany swoim życiem. No właśnie. Dlatego kiedy myślisz o swoim życiu, to chciałbym pokazać ci jeszcze jeden prezent, który Bóg dla ciebie ma.
Pokazywałem tutaj to szczęście. Nie różni się wiele problemów. Pan Bóg ma w następnym prezencie list miłosny do ciebie i do mnie. I być może słyszysz to kolejny raz z rzędu.
Być może jesteś już w kościele od dawna, a może nie. Ale Bóg ma dla ciebie spisany list miłosny, w którym ma myśli o tobie i do ciebie. I wie, że to może wpłynąć na twoje życie tak, że będziesz usatysfakcjonowany swoim życiem. Niezależnie od tego, ile masz lat i jakie są okoliczności, jaki jest portfel i jakie jest zdrowie. Dlatego kiedy myślisz o swoim życiu, to zapamiętaj, proszę, że życie warte przeżycia to kwestia wyboru, że opierasz się na Bożym Słowie. Jest ostatnia rzecz, do której chcę bardzo prędko przejść, ponieważ pozostaje w naszej duszy jeszcze jedno pragnienie. Ponieważ co nam po szczęściu, które trwa, ale szybko się kończy? No właśnie, kto chce takie szczęście? Ludzie chcą szczęścia, ale chcieliby, żeby ich życie trwało, było stałe. A Pan Bóg przychodzi i mówi, takie twoje życie może być. I psalmista pod koniec psalmu pisze, dlatego bezbożni przepadną na sądzie, podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych. Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych, a posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną. W którymś punkcie życia, to śmieszne, że mówię to ja, ale w którymś punkcie życia, czy tego chce, czy nie, ty młody Jonaszu, będziesz się musiał zderzyć z pytaniem o koniec. A czy wiesz, co będzie kiedy? A jak będzie potem, to co? Czasem to okoliczności albo pachną, albo śmierdzą. Czasem mówią szeptem, a czasem drą się i krzyczą na nas, mówiąc, wiesz człowieku, co potem? Bo jak nie, to szybko znajdź tą odpowiedź. Znam Marka. 8 lat temu opowiadał właśnie tą historię. Kiedy miał 19 lat, to jego nie interesował Pan Bóg, który zmienia życie. Nie interesowało go ani prezent krzyża, Jezus, ani prezent Bożego Słowa, ten list miłosny. Po prostu jakoś tak guzik go to obchodziło. Ale jego mama była kobietą, która kochała Pana Boga i modliła się o swojego syna. I pewnego dnia, kiedy Marek postanowił, że znowu pojedzie na nocną imprezę ze swoimi znajomymi, jego mama, pomimo tego, że zachęcała go, synu, zostań, to on z impetem zamknął trzaskiem drzwi w domu i wyszedł do samochodu o 23:00. I kiedy tak wsiadał, to ta mama z łagodnością wyszła z domu za nim. I przy tych wszystkich kolegach, którzy się z niej nabijali, powiedziała: synu, dzisiaj będę się o ciebie modlić. A ten Marek takie soczyste zdanie puścił do mamy przy tych wszystkich kolegach. Modlić? Matka, ten Jezus to nie zostanie z tobą. A jak już ma jechać ze mną, to niech se usiądzie w bagażniku i popilnuje jajek. I wyjechali. I tego dnia samochód Marka miał wypadek, z którego przeżył tylko on. A wszystko inne było jak harmonika zgnieciona do zera. Ale zgadnijcie, co jeszcze ocalało z wypadku. Bo kiedy służby porządkowe przyjechały na miejsce i strażacy przyjeżdżali i mówili: o panie, co z tym samochodem się stało? I ten Marek poturbowany, ledwo żywy. Okazało się, że jakoś tak bagażnik jest w całkiem dobrym stanie. A kiedy go otworzyli, zobaczyli tam 30 nietkniętych jajek na tej turowej postawce. To jest prawdziwa historia. I ten Marek żyje do dzisiaj i mówi dokładnie to zdanie. Jezus, który był ze mną w bagażniku, to Jezus, którego chcę w całym swoim życiu. Tylko Jezus może to zapewnić. Stałość w życiu. Niezależnie od okoliczności, od portfela, cyferek na plecach, albo mojej mądrości, albo zdrowia i czegokolwiek innego. Tylko On. Tylko On. I kiedy będą okoliczności pachniały albo śmierdziały, mówiły szeptem albo krzyczały, czy wiesz co potem, to tylko ktoś, kto żyje z Bogiem i oddał Mu swoje życie, jest w stanie powiedzieć: a wiem. A tragedią naszego kraju jest to, że kiedy zapyta się: wiesz co potem, to On mówi: no jakoś to będzie. Pan Bóg to jest ktoś, kto chce, abyś ty był pewien swojej przyszłości. I mówi to w Bożym Słowie, w Nowym Testamencie, że On chce, żebyś ty był pewien swojej przyszłości. A więc mam ostatni dar, który Pan Bóg chce tobie podarować w prezencie. I być może na te święta nie dostaniesz Samsunga Galaxy, chociaż to fajnie byłoby, żebyś miał. Ale być może inny prezent będziesz w stanie sobie zapewnić. Pan Bóg chciałby, żebyś miał zapewnioną prawdziwą przyszłość. Przyszłość tam, która będzie decydowała o twojej przyszłości tutaj. Przyszłości, której nie mierzy się ilością cyferek na koncie, której się nie mierzy grubością portfela albo zdrowiem dzieci, ale czymś zupełnie innym. Satysfakcją i trwałością życia. Dlatego kiedy chcę myśleć o swoim życiu, dochodzę do trzeciej ważnej myśli, do trzeciego ważnego prezentu. Życie warte przyszłości to kwestia wyboru, że opiera się na Bogu. I to jest tylko i wyłącznie tekturowa, pobrokatowana choroba. Ale nasze życie jest czymś więcej niż tekturą i brokatem. Nasze życie jest prawdziwe. I wybór jest czymś więcej niż tekturą. Każdy z nas musi stanąć przed wyborem, czyja obecność ustala rytm wskazówek w jego sercu i życiu. I w świecie, w którym ponoć każdy jest kowalem własnego losu, prawda jest taka, że cokolwiek nie wykujesz sam, prędzej czy później, przepraszam, ale zawieje się. I mnie też. Dlatego autor psalmu pierwszego odpakowuje Boży prezent i mówi: człowieku,
to jest ten Boży prezent. Bierz ten, po prostu bierz ten. Nie wiesz, jak czym.
I niejako psalm, kiedy patrzę na niego i spoglądam, wydaje mi się, jak Bóg krzyczy do mnie i do ciebie dzisiaj. I krzyczy tym jednym pełnym zdaniem, tą jedną główną myślą. Wybierz Jezusa na swoje dzisiaj, a wtedy On zmieni twoje jutro. Każdy z nas musi stanąć przed tym wyborem. Wybierz Jezusa na swoje dzisiaj, a wtedy On zmieni twoje jutro. To droga, która prowadzi przez życie właściwe do celu, któremu nigdy się ja i ty nie zawiedziemy. Przez wartość, satysfakcję i prawdziwe życie. I gdyby tak zatrzymać się i popatrzeć na reklamę, która przerwała mój film i brzmiała: ty też daj sobie szansę, wybierz swoje szczęście. Gdyby tak wyświetlić reklamę z 98, można byłoby powiedzieć, jak to Pan Bóg na reklamie woła do ciebie i do mnie dzisiaj: ty też daj sobie szansę, wybierz mnie. A przecież każdy z nas chciałby wybrać dobrze.